Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Dorwać bestie w RMF FM.
Imię i nazwisko:
Karl Denke.
Pseudonim:
Papa Denke, Dziadek Denke, Zapomniany Kanibal.
Miejsce i okres działalności:
Dolny Śląsk na początku XX wieku.
Sposób morderstwa:
ciosy narzędziami gospodarstwa domowego, na przykład motyką lub siekierą.
Liczba ofiar:
przynajmniej 21, prawdopodobnie między 30 a 42.
Jest spokojny zimowy dzień, 21 grudnia 1924 roku. Policjanci z posterunku w Münsterberg, dzisiejsze Ziembice, myślą o zbliżających się świętach, gdy nagle do budynku wpada zakrwawiony mężczyzna.
Ludzie, ratujcie! Herr Denke próbował mnie zabić!
Dziadzio Denke, dobre sobie. Słyszeliście go, chłopaki?
By zrozumieć, dlaczego początkowo policja nie uwierzyła zakrwawionemu Wincentowi Oliwierowi, musimy bliżej poznać historię Karla Denke i jego relacji z mieszkańcami Münsterberga. Karl urodził się w sierpniu 1870 roku w Oberkunzendorf. Był drugim synem dość zamożnego rolnika tej dolnośląskiej wsi, dziś noszącej nazwę Kalinowice Górne. Jednak Karl nie był dumą swoich rodziców. W szkole uchodził za jednego z najgorszych uczniów. Jeden z nauczycieli podejrzewał, że Karl, jak to się wtedy mówiło, jest opóźniony. W domu też sprawiał problemy. Był krnąbrnym dzieckiem, którego nie interesowała ani szkoła, ani praca na roli. Wiemy, że kilkukrotnie uciekał z domu, ale trafiał tam zawsze z powrotem doprowadzany przez policję. W 1895 roku zmarł ojciec Karla. Niedługo przed śmiercią wezwał do siebie synów i rzekł:
Adolfie, ty jesteś pracowity, do roli się nadajesz. Dlatego zostawiam ci dom, gospodarstwo i wszystkie nasze ziemie. Karl, mam nadzieję, że jeszcze będą z ciebie ludzie. Ale nie mogę ci oddać ani odrobiny gospodarstwa, bo poszłoby na zmarnowanie. Dostaniesz za to moje pieniądze. Zrób z nimi, co chcesz.
Karl, chcąc udowodnić zmarłemu ojcu, jak bardzo się co do niego mylił, za otrzymaną gotówkę kupił gospodarstwo rolne pod Münsterbergiem. Niestety to ojciec miał rację. Karl, który nie interesował się pracą rolnika i zarządzaniem gospodarstwem, nie radził sobie z nowymi obowiązkami i szybko sprzedał swoje ziemie. Przeprowadził się do domu z szopą i niewielkim ogrodem warzywnym przy Teichstrasse 10 w samym Münsterbergu. Ponieważ dom był całkiem spory, a Karlowi wystarczał jeden pokój, sensownym sposobem utrzymywania się wydał mu się wynajem pozostałych pokoi domu. Początkowo taki sposób na życie zdawał się działać całkiem nieźle. Niestety wybuch I wojny światowej skomplikował nieco sytuację i uszczuplił majątek Karla, który nie miał wyjścia i musiał sprzedać swój dom. Nowy właściciel poszedł mu jednak na rękę.
Kupię od pana ten dom, ale musi pan trochę obniżyć cenę.
Nie mogę. Jeśli to zrobię, to nie będę miał jak kupić czegoś dla siebie.
Zrobimy tak. Zostanie pan w swoim pokoju, nadal będzie pan mógł uprawiać warzywa w ogrodzie i korzystać z szopy. Ale będzie mi pan płacił miesięczny czynsz, a ja wynajmę pozostałe pokoje.
W owym czasie prawdopodobnie już miał na koncie kilka zabójstw, ale tak naprawdę nie wiemy, kiedy dokładnie Denke zaczął mordować. Przypuszcza się, że jego pierwszą ofiarą była Emma Sander. 25-letnia dziewczyna zginęła w 1909 roku, ale jej zwłoki odkryto ponad 15 lat później, już po aresztowaniu Denkego. Wiemy natomiast, jakie nowe źródło dochodu znalazł sobie Denke, gdy sprzedał dom. Zaczął jeździć na okoliczne targi, w tym do Wrocławia, gdzie sprzedawał skórzane paski, sznurówki, a także mięso i kości. Czasem także niektóre plony ze swego ogrodu. Wiodło mu się nie najgorzej, szczególnie, że zdawał się być jednym z niewielu ludzi, którzy mieli stały dostęp do mięsa.
Życie mi pan ratuje tym mięsem. Dzieci biedne, wychudzone, a tu nigdzie nic nie można kupić.
Droga pani, gwarantuję, że jeśli tylko ma pani pieniądze, to u mnie zawsze znajdzie się mięso. A przy okazji może kupi pani ten piękny pasek dla męża, hmm?
Mieszkańcy Münsterberga bardzo szanowali Denkego. Był przyjazny, pracowity i religijny. Uczęszczał na pogrzeby wszystkich wiernych z kościoła ewangelickiego i zawsze nosił krzyż na czele pochodu. Pozytywną opinię zawdzięczał także unikaniu wszelkich używek. Jedyne, co wydawało się sąsiadom nieco dziwne, to jego samotniczy tryb życia. Denke szczególnie stronił od wszelkich bliższych kontaktów z kobietami. Dlatego niektórzy zaczęli plotkować na jego temat.
Zauważyłeś, że Denke nigdy nie zagaduje kobiet? Rzadko przychodzi na imprezy, nigdy nie tańczy?
Może od bab woli chłopów?
Ale plotki pozostawały plotkami. Żaden z mieszkańców, mimo ogólnej niechęci do homoseksualistów, nie posunął się do zweryfikowania ich, czy też do ataku na Denkego. Społeczność uważała go za nieszkodliwego dziwaka, który nikomu nie wadzi, a wielu osobom nawet pomaga.
Słyszała pani, sąsiadko kochana? No Denke znowu przygarnął jakiegoś włóczęgę, nakarmił, pozwolił się zdrzemnąć, pomógł szukać pracy.
To taki złoty człowiek, no ci żebracy tyle mu zawdzięczają. Powinni mu mówić papo Denke.
Właśnie przez tę nieposzlakowaną opinię żaden z policjantów w grudniu 1924 roku nie uwierzył w historię Vincenta Oliviera. I zamiast sprawdzić Denkego, zamknęli Oliviera za włóczęgostwo. Jednak gdy policjanci dostrzegli w celi rosnącą z minuty na minutę kałużę krwi, wezwali lekarza.
Panowie, te rany są dosyć poważne. Radziłbym wysłuchać pana Oliviera, jak tylko go opatrzę.
Po namowie lekarza postanowiono wysłuchać historii włóczęgi. Vincent Olivier był bezrobotnym czeladnikiem. Do Münsterberga przyjechał w poszukiwaniu pracy 20 grudnia 1924 roku. Pierwszą noc spędził w schronisku, a następnie ruszył w poszukiwaniu pracy lub jałmużny. W trakcie tych poszukiwań trafił na Teichstrasse 10. Tam dostał kilkadziesiąt pfenigów od sąsiadki Denkego. Pracujący w ogrodzie Karl też zainteresował się włóczęgą i wyszedł z pewną propozycją.
Zapłacę panu 20 fenigów i dam posiłek, jeśli napisze pan list do mojego brata, który podyktuje.
Brzmi jak świetny interes. Zgadzam się.
Obaj mężczyźni weszli do pokoju Denkego. Ten najpierw poczęstował gościa swoją peklowaną wieprzowiną, a po posiłku poprosił o zapisanie jego listu. Oliwier siadł w skupieniu nad kartką i czekał na treść, którą dyktował Denke.
Adolf... Ty tłusty bebechu.
Pierwsze słowa listu tak rozbawiły Oliviera, że śmiejąc się obrócił głowę w stronę gospodarza i prawdopodobnie to uratowało mu życie. Denke w tym momencie zadał mu cios motyką, który przez ruch Oliviera nie trafił go precyzyjnie tam, gdzie powinien. Mężczyzna z raną głowy uciekł z rąk oprawcy i natychmiast pobiegł na policję. Po wysłuchaniu historii włóczęgi komendant policji nie miał wyboru. Zdecydował się zatrzymać Denkego w celu wyjaśnienia sprawy. Wreszcie na pytania policjantów o Oliviera Denke odparł.
To prawda, pobiłem tego jegomościa, ale tylko dlatego, że próbował mnie okraść po tym, jak dałem mu jeść.
Policjanci spytali o to Oliviera. Ten zaprzeczył takiej wersji historii, mimo przerażenia, jakie wywołało w nim pojawienie się Denkego, jego niedoszłego mordercy w celi obok. Co prawda policjanci bardziej wierzyli w wersję Karla, który przyznał się do pobicia. Stwierdzili, że zatrzymają Denkego na jakiś czas, a jego ofiarę wypuścili na wolność. Gdy 2 godziny później jeden z policjantów zajrzał do celi Denkego, jego oczom ukazał się przerażający widok.
Ożeż...
Chłopaki, on się zabił! Papa Denke się zabił!
Karl Denke powiesił się w swojej celi. Według niektórych wersji użył do tego szelek, według innych wielkiej chustki do nosa, którą ze sobą nosił. Wydarzenie to było szokiem dla całego miasteczka, ale najgorsze było jeszcze przed nimi. Prawdziwie wstrząsające wieści rozniosły się po Münsterbergu kilka dni później, we Wigilię Bożego Narodzenia 1924 roku. Właśnie tego dnia kilku funkcjonariuszy weszło do domu Denkego. Bynajmniej nie przybyli tu w celu dalszego wyjaśnienia sprawy Oliviera. Mieli po prostu zabezpieczyć majątek zmarłego. Znaleźli jednak znacznie więcej.
Panowie, w tej szafie jest cała sterta pokrwawionych ubrań.
Powiem więcej. Na oknie leży cała masa dokumentów na różne nazwiska. Jakieś 20 sztuk.
Dalsze poszukiwania odkrywały przed funkcjonariuszami coraz więcej mrocznych sekretów papy Denkego. Poobcinane stopy, kawałki ciała, poobdzierane ze skóry, ludzkie kości i tuziny pasków, szelek i sznurowadeł.
Czy on robił te szelki i paski z ludzi?
Dalsze odkrycia tylko mocniej utwierdzały makabryczny obraz Karla Denkego. Szczególnie szokujące było odkrycie wielu naczyń z peklowanym mięsem, zarówno w szopie, jak i w mieszkaniu. Znaleziska odzyskane w domu Denkego odsyłano do chemików sądowych, którzy bez cienia wątpliwości stwierdzili, że Denke peklował ludzkie mięso, a jego galanteria skórzana była produkowana z ludzkiej skóry.
No dobra, panowie. To ile mamy w sumie ofiar?
Z dokumentów i jego notatek wychodzi, że przynajmniej 21, ale z licznych kości, zębów i analiz jajogłowych wynika, że może tego być powyżej 30, a nawet 40.
Jego ofiarami byli głównie włóczęcy, bezrobotni czeladnicy, tacy jak Vincent Olivier, który cudem uniknął śmierci. Nie wiemy, czy Denke sprzedawał ludzkie mięso na swoich targowych straganach, ale kilka faktów mocno popiera taką tezę. Po pierwsze, Denke nie miał żadnych oporów, by sprzedawać kapcie i paski z ludzkiej skóry czy sznurówki z ludzkich włosów. Po drugie, był w zasadzie jedynym handlarzem, który zdawał się mieć niewyczerpane zapasy mięsa nawet w czasach kryzysu czy wojny. Niemiecka policja nie chciała jednak niepotrzebnego rozgłosu i paniki i postanowiła nie badać dokładnie tego wątku. Mimo tego, informacje na temat papy Denkego i tak rozniosły się po całym Dolnym Śląsku i Niemczech. Na dobre kilka lat spadło spożycie mięsa w regionie, a lokalny producent konserw splajtował przez plotki, według których miał kupować mięso od mordercy. Z kolei mieszkańcy Münsterberga jeszcze przez kilka lat wymagali od władz dowożenia wody pitnej z innych miejscowości, bojąc się, że zakopane zwłoki ofiar Karla skaziły wodę w ich studniach.
Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM. Ludzie, ratujcie!